będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Jak zawsze na początek sięgnijmy do mądrości Pisma Świętego. Apostoł narodów zachęca mieszkańców Koryntu słowami: to bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. Drodzy słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam, w przytoczonych słowach na uwagę zasługuje zachęta apostoła: przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Należy ją odnieść przede wszystkim do osób poświęconych Bogu, a więc do kapłanów i tych, którzy przez profesję rad ewangelicznych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa pragną pełniej naśladować Chrystusa. On ich wybrał nie ze względu na kryteria ludzkiej mądrości, szlachetnego pochodzenia czy zamożności, ani też nie ze względu na doskonałość moralną. Mówiąc językiem Pisma Świętego, jeszcze przed narodzeniem zostali zamysłem Bożej opatrzności przeznaczeni do służby Bożej. Tym bardziej więc powinni się przypatrywać swemu powołaniu, aby coraz pełniej odpowiadać na ten wielki i niezasłużony dar. Skuteczną pomocą w tym względzie służy kierownictwo duchowe. Z uwagi na ważność tego powołania Kościół Święty przykłada wielką wagę do kierownictwa duchowego osób poświęconych Bogu, na co wskazują zarówno normy prawa kanonicznego, jak i liczne zachęty kierowane przez papieży i dykasterie watykańskie. Na przykład Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku kilkakrotnie poleca, aby w seminariach duchownych, gdzie kształcą się przyszli kapłani, był przynajmniej jeden kierownik duchowy, zwany także ojcem duchownym. Przy czym seminarzyści mają prawo korzystać z pomocy innych kierowników duchowych, wyznaczonych przez biskupa do tego zadania. Prawodawca kościelny zaleca bowiem, aby każdy kandydat do kapłaństwa miał kierownika swojego życia duchowego, ale wybranego w sposób wolny, przed którym mógłby z zaufaniem otwierać swoje sumienie. Jego zadaniem jest pomóc w samodzielnym podjęciu dojrzałej i wolnej decyzji o włączeniu się w posłannictwo Chrystusa, głowy i pasterza Kościoła. Niemniejsze wymagania stawia Kościół kapłanom, usilnie zachęcając ich, by nie tylko chętnie posługiwali jako kierownicy duchowi, ale także by sami korzystali z tego wysoko cenionego, klasycznego środka życia duchowego, który, jak pisze Jan Paweł II w adhortacji Pastores Dabo Vobis, przyczynia się w znacznym stopniu do postępów w stałej formacji kapłanów. Także duszpasterstwo powołań, które jest niezwykle ważne dla ciągłości misji Kościoła, posługuje się kierownictwem duchowym jako jednym z najważniejszych środków wspierania młodego człowieka w podjęciu decyzji poświęcenia swego życia Chrystusowi Panu. Zwykle jest tak, że stały spowiednik czy kierownik duchowy jest pierwszą osobą, do której czasem z pewnym zakłopotaniem zwraca się chłopiec czy dziewczyna, pytając, czy na pewno Pan mnie wzywa. Od delikatności i roztropności dobrego kierownika duchowego często zależy, czy subtelny głos powołania zostanie usłyszany, czy niestety zagłuszony. Jeszcze większą troskę o praktykowanie kierownictwa duchowego Kościół Święty wyraża w odniesieniu do osób konsekrowanych, które, jak pisze Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata, mają być uosobieniem świętości Kościoła przez całkowite przylgnięcie do Chrystusa i wierne naśladowanie Go jako dziewiczego, ubogiego i posłusznego oblubieńca. Z tego względu cytowany wyżej kodeks prawa kanonicznego również osobom konsekrowanym usilnie poleca skuteczny środek uświęcenia, jakim jest właśnie kierownictwo duchowe, szczególnie w okresie nowicjatu, czyli podstawowej formacji do życia konsekrowanego. Trzeba przyznać, że ta zachęta spotyka się niemal z powszechną akceptacją ze strony środowisk zakonnych czy instytutów świeckich. Jest bowiem odpowiedzią na najgłębsze potrzeby osób, które całym sercem pragną naśladować Chrystusa. Rzecz znamienna, że jak w starożytności kierownictwo duchowe zrodziło się w środowiskach monastycznych, tak w nich przetrwało i stale w tych środowiskach się rozwija. Można powiedzieć, że tam jest to najczęściej praktykowana forma pomocy duchowej. Z tego też powodu na ogół osoby konsekrowane, zwłaszcza kapłani, zakonnicy, są najlepiej przygotowani do podjęcia tej niełatwej i odpowiedzialnej posługi w Kościele. Ze szczególną wdzięcznością posługę cierpliwych i mądrych kierowników duchowych przyjmują siostry zakonne, nie tylko młode i nie tylko w okresie przygotowania nowicjackiego czy do ślubów wieczystych. Tę duchową pomoc cenią sobie bardzo także starsze siostry, które doświadczając różnych duchowych prób i fizycznych ograniczeń, nierzadko tylko u swego kierownika duchowego znajdują zrozumienie i pomoc w dążeniu do doskonałości na miarę Chrystusa. Drodzy radiosłuchacze i widzowie, jak więc widać, każdy, kto na serio traktuje swe chrześcijańskie powołanie do doskonałości i świętości, powinien doceniać posługę kierownictwa duchowego i widzieć w nim niezwykły przejaw troski Bożej opatrzności o to, aby nikt, kto otrzymał na chrzcie świętym zadatek ducha, nie zszedł z drogi uświęcenia. Dla podsumowania dzisiejszej refleksji posłuchajmy słów papieża Pawła VI. Kierownictwo duchowe, pisze papież Paweł VI, spełnia przepiękną i rzec można nieodzowną rolę w wychowaniu moralnym i duchowym młodzieży, która pragnie odczytać i wypełnić z całkowitą wiernością powołanie swego życia, jakiekolwiek ono jest. Zachowuje znaczenie i dobroczynny wpływ w każdym okresie życia, gdy z miłością i w świetle pobożnej i rozważnej rady człowiek szuka potwierdzenia swej prawości oraz sił do ofiarnego spełniania swych obowiązków. Kierownictwo duchowe jest bardzo delikatnym, ale niezwykle wartościowym narzędziem wychowania, uczy papież Paweł VI. Jest sztuką pedagogiczną i psychologiczną, nakładającą wielką odpowiedzialność na tego, kto się tego zadania podejmuje. Jest ćwiczeniem duchowym wymagającym pokory i ufności od tego, kto mu się poddaje. Szczęść Boże!